Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcher. Państwo, teraz jestem w China News, ecns.cn, w dziale polityka i mam przed sobą artykuł z 30 października. Komitet Centralny KPH wymykał się poważnym pułapką politycznym od 2012 roku. I Państwo, ja od razu ostrzegam, to jest felieton dla tych, którzy o Chinach wiedzą trochę więcej niż przeciętny człowiek, nawet przeciętny słuchacz tego mojego kanału, którzy rozumieją pewne mechanizmy, powiedziałbym, nawet je czują. To nie będzie łatwa rzecz, ani łatwa, lekka i przyjemna, ani żadnych sensacji tu nie będzie, więc jeśli ktoś nie czuje się na siłach, to przykro. I teraz tak, ja na przykład zacytuję, bo to nie jest zbyt długa rzecz, a później będę odniosę się do tego. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin od 2012 roku we właściwym czasie wykrył, postawił zdecydowane zarzuty i zlikwidował karierowiczów i spiskowców takich jak Chu, San i Ling. Czytamy na stronach, proszę Państwa, CCDI, czyli Centralnej Komisji Kontroli i Dyscypliny. To jest raport jeszcze tej ostatniej, 18 edycji, czyli kończącej, może inaczej, raport tej komisji, Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny, kończącej swoją działalność przed 19 zjazdem. Cytuję, w ciągu ostatnich 5 lat rozbite zostały przez właśnie Centralną Komisję Kontroli Dyscypliny poważne pułapki polityczne. Raport, o którym mowa, został przedłożony na 19 krajowym zjeździe, podsumowany w tym tygodniu i opublikowany w niedzielę. W tym raporcie CCDI twierdzi, że korupcja jest największym zagrożeniem dla zasad partii. Grupy interesów utworzone przez splątanie korupcji politycznej i korupcji gospodarczej poważnie podważyły polityczne bezpieczeństwo partii i kraju. Czytamy w tym raporcie. Chu, San i Ling a inni poważnie naruszyli dyscyplinę partyjną, zasady polityczne, a wraz ze swoimi wybujałymi ambicjami politycznymi uciekli się do spisku. Czytamy w raporcie. Ale Komitet Centralny KPH we właściwym czasie wykrył postąpił zdecydowanie i zlikwidował tych karierowiczów i spiskowców, którzy, no i oczywiście tym samym zdezorganizował poważne polityczne pułapki. No a CDDI z własnej woli ustalił problemy korupcyjne w tej grupie, prawidłowo obsłużył wszystkie zaangażowane osoby i wyeliminował ich szkodliwy wpływ. Dokonał też głęboko analizy przypadków Chu, Bosilaja, Jo, Xu, Sana, Linga oraz przeprosił całą partię. Nauczył się w ten sposób na swoich błędach w celu potwierdzenia dyscypliny partii i ochrony jedności. Mówi ten raport. Koniec. To jest taki język, który średnio pasuje, jeśli w ogóle komukolwiek odpowiada, bo mnie nie. Ale nic na to nie poradzę. To nie jest nasz język, to jest ich język i musimy go szanować. I teraz co ja chcę prosto powiedzieć? Co ja chcę Państwu powiedzieć przez zapoznanie Was z tym króciutkim tekstem. Otóż, po pierwsze, tu jest kilka planów. Przypominacie sobie Państwo słynną u nas, również u nas sprawę Bosilaja, to nie wiem, to był 13 rok? Chyba 13 rok. Byłego szefa partii w Chongqingu. którego postawiono pod sądem, przed obliczem sądu za jakieś tam historie nie tylko kryminalne, ale przy okazji również i oczywiście i te finansowe. Ale oczywiście sprawa Basilaja miała swoje drugie dno. To był człowiek, który proponował neomaoizm. A więc rzecz z natury rzeczy, czy proponował rozwiązania polityczne, które w tej chwili, gdyby je wprowadzić, zniszczyłyby tak naprawdę Chiny. Taka jest moja opinia. Myślę, że ja nie znam historii tych ludzi, o których tu się wspomina, czyli Chu, Sana i Linga. Nie interesują mnie te historie zupełnie. Mnie po prostu partia, nie interesują mnie rozgrywki wewnątrzpartyjne. A to, o czym tutaj mowa, to bez wątpienia część z tego to są rozgrywki wewnątrzpartyjne. Bo chciałem zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Otóż jeśli jakaś partia, która teoretycznie jest monolitem, bo ona jest tylko teoretycznie monolitem, na zewnątrz, tak naprawdę w niej, w ramach tej partii są skupione wszystkie siły polityczne, które mogą występować w Chinach, to znaczy praktycznie wszystkie. Począwszy od maoistowskiego komunizmu, a skończywszy na skrajnej prawicy, to wszystko musi się jakoś w tej partii znaleźć. I się znajduje. Tylko że każda tego typu partia, która kieruje krajem, która jest partią władzy, w momencie, kiedy ustala sobie pewien sposób widzenia, na kolejnym zjeździe ustala sobie pewien sposób postępowania przez najbliższe kilka lat i wybiera swoje to kierownictwo centralne, czyli komitet stały, który na bieżąco pracuje non-stop, sama nazwa wskazuje, i w którym to komitecie znajdują się ludzie tych największych frakcji, które mają miejsce realnie w tej partii. Więc tam następuje jakiś tak, znaczy w trakcie obrad tego komitetu stałego następuje dogadywanie się tych ludzi z różnych frakcji. Musi być konsensus. Tam nie ma żadnej demokracji, żadnego głosowania. Musi być konsensus. Czyli wszyscy muszą być za. Tak długo rozmawiają ze sobą, tak długo się przekonują, aż w końcu ten konsensus zapada. I tych 7 ludzi mówi, ok, klepiemy tą decyzję. Lub nie. Dobra? I teraz, skoro zdecydowano się na usunięcie z partii i wsadzenie do paki tych kilku czy kilkunastu, ale to jest tylko szczyt góry lodowej, to jest, tam było kilka tysięcy, jeśli nie więcej, tych ludzi, których wsadzono. Ale jeśli zdecydowano się, mówię o tych najważniejszych, zdecydowano się na ich usunięcie, to musiały istnieć przesłanki, dla których to zrobiono, i jak powiedziałem, musiał nas mieć miejsce konsensus. To znaczy, wszystkich 7 panów z Komitetu Stałego musiało się za tym opowiedzieć. I nigdy się nie dowiemy, bo się nie dowiemy, bo nie wiemy skąd. No chyba, że to będą polscy sinologowie, a to jest zupełnie inna bajka. Ale ja o nich nie myślę. A więc jeśli, jako że się nigdy nie dowiemy, ani świat się o tym nie dowie, co tak naprawdę się działo, dlaczego tych ludzi jakby wyrzucono poza nawias, nawet społeczeństwa, bardzo wysoko postawionych ludzi. Jako że się nigdy nie dowiemy, w związku z tym nigdy nie będziemy wiedzieli, jakie mechanizmy rządzą tam na samej górze. Myślę już o komitecie stałym. Oczywiście w komitecie centralnym jest dokładnie to samo. Tam są reprezentowane różne opcje. Ale ja już mówię o tym szczycie szczytu, czyli komitecie stałym. Więc skoro tych kilkuset, kilka tysięcy, w zależności od tego, jak daleko zejdziemy z tego szczytu w dół, zdecydowano się usunąć, to oznacza, że komitet stały podjął taką, a nie inną decyzję, podejmował taką, a nie inną decyzję. I tutaj mówimy o komitecie stałym Komitetu Centralnego. KPH, całej KPH. Ale proszę nie zapomnieć o tym, że istnieją komitety stałe w każdej prowincji, bo to nie jest ta... Ja powtarzam to w nieskończoność z uporem maniaka, że Chiny są straszliwie zdecentralizowane. To Polska jest zcentralizowana. W Polsce władza jest zcentralizowana. W Chinach jest nieprawdopodobnie zdecentralizowana. A proszę sobie wyobrazić, że na przykład sejmiki wojewodowie i sejmiki poszczególnych województw mają prawo do wprowadzania prawa na danym terenie. No przecież coś niesamowitego, prawda? Tam tak jest. Tam tak jest. I istnieją również te komitety stałe poszczególnych prowincji. Komitet stały KPH oczywiście poszczególnych prowincji. Komitetów centralnych poszczególnych prowincji. Do czego ja dążę? Do tego, że jeśli ci ludzie przecież nie pochodzili wszyscy z Pekinu, to byli ludzie rozrzuceni po całych Chinach. Jeśli oni mimo wszystko zostali pociągnięci o to odpowiedzialności, to znaczy, że te komitety stałe w poszczególnych prowincjach musiały by zaakceptować to wszystko, bo to byli ludzie z ich terenu. Jeśli jak na przykład pan jakiś X pochodzi z Nansi, z prowincji Nansi, no to w takim razie komitet stały, który wziął, ma zamiar, czy wziął pod lupę takiego klienta, a musi dogadać się, komitet stały w Pekinie, musi dogadać się z komitetem stałym w Nansi, żeby oni klepnęli tą zgodę. Myślę, że to jest tak, że komitety stałe w prowincjach są w pewnym sensie odzwierciedleniem komitetów stałych w Pekinie. Ale oczywiście pojęcia nie mam, czy tak jest. Ja mogę tylko domniemywać. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, że tak, partia, czyli komitet stały, na co dzień tak jest, między zjazdami tak jest. Komitet stały jakby jest tym organem, który decyduje o pewnych rzeczach. Oczywiście po konsultacjach tam z tymi niższymi szczeblami. I w ten sposób jakby tworzy się zasada działania partii, tworzona jest przez partię pewien rdzeń sposobu myślenia, pewna praktyka sposobu myślenia partyjnego. To znaczy, co wolno, a co nie wolno, tak to trywialnie bym nazwał, że możemy się poruszać, że członkowie partii, szczególnie na najwyższym szczeblu, mogą się poruszać w pewnym obszarze swoich poglądów, ale nie mogą wyjść poza pewne standardy ustalone, oczywiście tam głęboko, gdzieś głęboko, właśnie przez Komitet Stały. Na pewno te standardy powstają na zjeździe, a później Komitet Stały, jakby te komitety stałe, jakby tego dopilnowują. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że od czasu do czasu ciągle słyszę, że pan Xi próbuje poprzez tą korupcję, poprzez tą walkę z korupcją, próbuje niszczyć swoich przeciwników. Nie, proszę państwa. To nie jest tak, że pan Xi próbuje niszczyć swoich przeciwników. Przeciwnicy polityczni pewnego konsensusu, nie żadnego pana Xi, tylko konsensusu partyjnego, szerokiego konsensusu partyjnego. A więc przeciwnicy polityczni tego konsensusu partyjnego są niebezpieczni dla wszystkich, którzy ten konsensus partyjny, którzy pod tym konsensusem partyjnym się podpisali. To znaczy wszystkich tych frakcji, które wchodzą w skład tego biura politycznego, a później Komitetu Stałego. I to nie jest tak, że tych, którzy się eliminuje, są osobistymi przeciwnikami pana Xi. Nie. Oni są równie niebezpieczni dla wszystkich innych, którzy tworzą ten konsensus polityczny, który został wypracowany na zjeździe i jest realizowany przez następne 5 lat. Ja mam nadzieję, aha, no i jeszcze, i to jest oczywiste, że praktycznie każdemu z członków, z tych ludzi, którzy tam podpadają politycznie, każdemu, przynajmniej nie ma takiej możliwości, żeby nie można było przypisać jakiegoś łajdactwa gospodarczego, ekonomicznego, wykroczenia przeciwko prawu. Wobec tego, w momencie, kiedy on jest przez tą Centralną Komisję Kontroli Partyjnej zaczyna być rozpracowywany, no to jakby jest rzeczą oczywistą, że na samym końcu i tak wyjdzie jakaś sprawa korupcji. Po prostu trzeba znaleźć, trzeba po prostu, znaczy oni już wtedy na tym etapie już doskonale wiedzą, co można, gdzie można z jakiego paragrafu przyłożyć. A więc splątanie sprawy politycznej, zresztą tutaj wyraźnie o tym powiedziano w tym tekście, że sprawy polityczne i gospodarcze ze sobą się nawzajem wiążą. A czy możecie państwo powiedzieć, znaczy to jest ja mam nadzieję, że jestem rozumiany. Ja mam nadzieję, że państwo rozumiecie, ci, którzy mnie jeszcze słuchają, że państwo rozumiecie ten mechanizm działania polityki w partii władzy, jaką jest KPH. I ja, i jeszcze, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja w żadnym przypadku nie czuję się ekspertem. W żadnym przypadku. Ja sądzę, że tak jest. Ekspertami to są jak zwykle ci polscy sinolodzy. To, bo oni wszystko wiedzą, nawet tego, czego nie wiedzą, to też wiedzą. To oni. Nie. Natomiast ja staram się wczuć w to wszystko. Staram się zrozumieć to wszystko, co się dzieje. Staram się zrozumieć to, co stoi za takimi, o właśnie, artykułami. Staram się państwu pogłębić ten artykuł. Starałem się państwu pogłębić tezy, które stoją tak naprawdę za tym artykułem. One są w drugim, trzecim planie i nikt specjalnie się tym nie zajmuje. Bardzo bym chciał, żeby w polskim internecie powstało miejsce, w którym, z którym mógłbym polemizować o właśnie w takich kwestiach. Ale nie z artykułami prymitywnymi, artykułami atakującymi partię za to, że usunęła tego czy owego, dlatego że to jest walka polityczna przeciwko, była walka, to jest efekt walki politycznej przeciwko prezydentowi. Jak zawracanie głowy. Prymitywizowanie. Państwu nie muszę prymitywizować. Państwo jesteście, przynajmniej część z Państwa, mam nadzieję, spora, jesteście ludźmi, którzy potrafią zrozumieć, o czym mówię. Jeśli uważacie, że coś, że ja coś nie tak, że myślę niewłaściwie z Waszego punktu widzenia, dajcie znać, napiszcie, bo to jest sprawa ważna, to jest rzecz, która tak naprawdę dotyczy kierowania państwem pewnym, znaczy to jest pewien model chiński, nie wiem, czy on przyszedł z Rosji, być może, ale on w Rosji już dawno nie działa. Natomiast on przyszedł, ja przypuszczam, że on przyszedł gdzieś w latach 50. Z Rosji, może później troszkę. I tutaj został rozwinięty i no i tak to sądzę, że tak to właśnie działa. I to nie ma sensu się oburzać na rzeczywistość, bo w każdej partii takie rzeczy mają miejsce. W każdej, czy to będzie partia w Wielkiej Brytanii, partia pracy w Wielkiej Brytanii, czy demokraci w Stanach Zjednoczonych, czy jacyś inni goliści, jeśli w ogóle istnieje jeszcze we Francji, to wszędzie jest dokładnie tak samo. Tylko, że tutaj się to robi wszystko w białych rękawiczkach. Natomiast w Chinach robi się tak, żeby to była pokazówka, żeby stronnicy tych ludzi, którzy wpadli, a zrozumieli, że nie tędy droga. Tak bym to ujął. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.